Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka The Book on Flipping Houses Jay Scotta to praktyczny poradnik inwestowania w nieruchomości metodą fix and flip, czyli kupowania lokali wymagających poprawy, przeprowadzania remontu, a następnie ich odsprzedaży. Nie przedstawia flippingu jako szybkiego sposobu na łatwy zarobek. Jej głównym celem jest pokazanie powtarzalnego procesu, w którym wynik zależy od analizy zakupu, kontroli kosztów, terminowego wykonania prac i sprawnej sprzedaży. Autor prowadzi czytelnika przez kolejne etapy działalności, od przygotowania finansowania i wyboru rynku, przez wyszukiwanie ofert oraz składanie propozycji zakupu, aż po zarządzanie ekipami i finalizację transakcji. Ważne miejsce zajmuje ocena ryzyka, ponieważ nawet atrakcyjnie wyglądający remont może przestać być opłacalny, gdy błędnie oszacuje się zakres, robót, czas lub cenę końcową. Jay Scott opiera poradnik na doświadczeniu inwestora działającego na rynku amerykańskim. Dlatego zasady analizy są użyteczne szerzej, lecz procedury finansowe, umowy i lokalne realia należy zawsze dostosować do polskiego prawa oraz warunków danego miasta. Przedstawię CI najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, flipping jako proces operacyjny, a nie jednorazowa spekulacja, najważniejsza idea książki polega na odejściu od obrazu flippingu znanego z programów telewizyjnych. Jay Scott traktuje go jako działalność operacyjną, w której każda faza wpływa na kolejną. Zakup nieruchomości determinuje możliwy budżet remontowy. Budżet wpływa na zakres prac. Czas prac zwiększa koszty finansowania i utrzymania, a standard wykończenia musi odpowiadać oczekiwaniom nabywców na konkretnym rynku. Zysk nie pojawia się więc dopiero przy sprzedaży. Jest w dużej mierze ustalany w chwili, gdy inwestor decyduje, czy kupić daną nieruchomość i za jaką cenę. Taka perspektywa wyjaśnia, dlaczego autor poświęca uwagę fundamentom biznesu, relacjom z pośrednikami, źródłom kapitału i procedurom działania. Celem nie jest wykonanie efektownego remontu, lecz stworzenie systemu zdolnego oceniać wiele okazji według podobnych zasad. Książka pokazuje też, że powtarzalność wymaga dokumentowania decyzji. Zakres prac, kosztorys, harmonogram oraz warunki współpracy z wykonawcą nie powinny pozostawać ustne ani przybliżone. W praktyce ogranicza to wpływ emocji, pośpiechu i nadmiernego optymizmu. To podejście ma znaczenie zwłaszcza dla początkujących, którzy mogą przecenić znaczenie samego gustu remontowego, a nie docenić finansowania, logistyki i dyscypliny wykonawczej. Autor przedstawia flipping jako przedsięwzięcie o mierzalnych założeniach, nie jako zakład o przyszły wzrost cen. Po drugie, wybór rynku i nieruchomości przed rozpoczęciem remontu, książka rozdziela dwa pytania, które bywają niesłusznie łączone. Pierwsze brzmi, gdzie warto inwestować, a drugie, jaki konkretny lokal lub dom warto kupić. Jay Scott omawia analizę obszaru działania, czyli rozpoznanie dzielnic, typów zabudowy, poziomów cen oraz grup potencjalnych kupujących. Sens tej pracy jest prosty. Nieruchomość po remoncie musi być atrakcyjna dla realnego nabywcy w danej lokalizacji, a nie jedynie spełniać wyobrażenie inwestora o atrakcyjnym wnętrzu. Wybór rynku wpływa też na płynność sprzedaży, dostępność porównywalnych transakcji i ryzyko błędnej wyceny. Następnie autor przechodzi do rodzaju kupowanych obiektów, ich stanu, źródeł pozyskania oraz sposobu szybkiej wstępnej oceny. Omawia zarówno oferty publiczne, jak MLS, jak i kanały pozarynkowe, w tym aukcje, marketing bezpośredni oraz współpracę z hurtownikami nieruchomości. Nie sugeruje, że jedno źródło stale zapewnia najlepsze okazje. Istotniejsza jest zdolność konsekwentnego docierania do ofert i odrzucania tych, które nie spełniają kryteriów. Przydatny jest nacisk na porównywanie nieruchomości z podobnymi, faktycznie sprzedanymi obiektami, zamiast opierania się na cenach ofertowych. Dla czytelnika spoza Stanów Zjednoczonych konkretne kanały, jak MLS, będą wymagały lokalnego odpowiednika. Zasada pozostaje jednak taka sama. Najpierw należy zrozumieć popyt i ceny w wybranym mikroobszarze, a dopiero później planować zakup oraz remont. Po trzecie, formuła opłacalności. Koszt remontu i znaczenie due diligence. Centralnym narzędziem poradnika jest tak zwana formuła flipu, czyli uporządkowany sposób sprawdzania, czy transakcja ma szansę przynieść zysk. Autor łączy w niej przewidywaną cenę po remoncie z ceną zakupu, kosztami robót oraz kosztami posiadania i sprzedaży.
Takie podejście ma przeciwdziałać częstemu błędowi, polegającemu na patrzeniu wyłącznie na różnicę między ceną kupna a przewidywaną ceną od sprzedaży.
Różnice te mogą znacząco zmniejszyć odsetki, podatki, ubezpieczenie, media, prowizje, koszty zamknięcia transakcji i nieprzewidziane naprawy.
Książka podkreśla, że szacunek kosztów musi wynikać z oględzin nieruchomości oraz jasno rozpisanego zakresu prac. Wstępna analiza pozwala zdecydować, czy warto poświęcać czas na ofertę, ale nie zastępuje szczegółowego badania stanu technicznego i prawnego.
Due diligence służy sprawdzeniu założeń przed definitywnym zobowiązaniem się do zakupu. W praktyce oznacza to weryfikowanie elementów budynku, dokumentów, ograniczeń oraz danych potrzebnych do wyceny.
Autor zachęca do tworzenia list kontrolnych, ponieważ przy oględzinach łatwo pominąć kosztowny problem, zwłaszcza gdy inwestor koncentruje się na widocznych, estetycznych zmianach.
Istotna jest również ostrożność wobec optymistycznej ceny końcowej. Bezpieczniejsza analiza nie zakłada idealnego przebiegu remontu ani natychmiastowej sprzedaży.
Książka nie eliminuje ryzyka, ale uczy ujmować je w liczbach i warunkach decyzji zakupowej.
Po czwarte, zakres prac, budżet i harmonogram jako narzędzia kontroli remontu po zakupie nieruchomości książka koncentruje się na przełożeniu analizy na wykonanie.
J. Scott wyodrębnia trzy dokumenty: zakres prac, budżet i harmonogram. Każdy ma inną funkcję, choć razem tworzą podstawę kontroli projektu.
Zakres prac określa, co konkretnie ma zostać zrobione, jakie materiały lub standardy są przewidziane oraz jakie rezultaty powinien dostarczyć wykonawca.
Budżet przypisuje tym zadaniom koszty. Harmonogram ustala kolejność robót i terminy.
Rozdzielenie tych elementów jest praktyczne, ponieważ niejasny opis prac sprzyja sporom z ekipą, a sam całkowity budżet nie pokazuje, które zadania powodują przekroczenia.
Autor zwraca uwagę na zarządzanie wykonawcami, od wyboru odpowiednich osób po ustalanie warunków współpracy oraz monitorowanie postępu.
Nie chodzi o nieustanną ingerencję inwestora w każdą czynność. Chodzi o regularne porównywanie rzeczywistego postępu z zatwierdzonym zakresem, budżetem i planem czasowym. Opóźnienie jednego etapu może zatrzymać następne prace, wydłużyć okres finansowania i przesunąć sprzedaż na mniej korzystny moment.
Książka uwzględnia też potrzebę negocjowania umów i ograniczania kosztownych zmian w trakcie remontu.
Zmiany są czasem konieczne, gdy ujawnią się nieznane wady, lecz każda z nich powinna zostać oceniona pod kątem ceny, terminu i wpływu na wartość końcową.
Dzięki temu remont staje się projektem inwestycyjnym, a nie serią doraźnych decyzji.
Na koniec, sprzedaż po remoncie i dostosowanie strategii do cyklu rynku, ostatnia faza opisana w książce pokazuje, że ukończenie remontu nie jest równoznaczne z realizacją zysku.
Nieruchomość trzeba właściwie przygotować do prezentacji, ustalić sposób sprzedaży i przeprowadzić transakcję przez badanie kupującego aż do zamknięcia.
J. Scott omawia decyzję o współpracy z agentem albo sprzedaży bez pośrednika, a także rolę home stagingu. Staging nie jest przedstawiany wyłącznie jako dekorowanie wnętrza.
Ma pomóc kupującym zrozumieć funkcję pomieszczeń i dostrzec standard gotowego produktu. Wartość tej części poradnika wynika z połączenia marketingu z wcześniejszą analizą rynku.
Jeśli projekt został wykończony ponad standard akceptowany przez lokalnych nabywców, koszt może nie wrócić w cenie.
Jeśli standard jest zbyt niski, nieruchomość może przegrywać z konkurencyjnymi ofertami.
Autor przypomina także o procesie due diligence po stronie kupującego.
Inspekcje, finansowanie i warunki umowy mogą zmienić przebieg sprzedaży, dlatego inwestor powinien być przygotowany dokumentacyjnie i organizacyjnie.
W nowszym wydaniu istotnym uzupełnieniem jest spojrzenie na cykle gospodarcze oraz różne metody finansowania.
Nie jest to obietnica, że każda strategia działa jednakowo w każdym momencie rynku.
Przeciwnie, książka wskazuje, że warunki kredytowe, tempo sprzedaży i popyt mogą się zmieniać.
Systematyczne liczenie kosztów, rozsądny zapas bezpieczeństwa oraz elastyczność w wyborze finansowania pomagają ograniczać skutki tych zmian.
Podsumowując, The Book on Flipping Houses będzie najbardziej użyteczna dla osób, które chcą zrozumieć pełny przebieg inwestycji fix and flip,
zanim zaczną szukać pierwszej nieruchomości. Skorzystają z niej także inwestorzy mający już pojedyncze doświadczenia, lecz działający bez jednolitego sposobu oceny ofert, planowania remontów i rozliczania wykonawców. Jej praktyczna wartość leży w uporządkowaniu zależności między zakupem, finansowaniem, kosztorysem, harmonogramem i sprzedażą. Czytelnik otrzymuje nie tyle pojedynczą sztuczkę na znalezienie okazji, ile model podejmowania decyzji, który można wielokrotnie stosować i kontrolować.
Wyróżnikiem książki na tle wielu popularnych publikacji o flippingu jest szerokość ujęcia. Nie zatrzymuje się na wyszukiwaniu tanich nieruchomości ani na poradach dotyczących samego remontu. Obejmuje również wybór rynku, ofertowanie, badanie nieruchomości, współpracę z agentami, zarządzanie ekipą i etap sprzedaży. Materiały pomocnicze, takie jak listy inspekcyjne, wzory dokumentów oraz narzędzia do estymacji, wzmacniają jej użytkowy charakter. Jednocześnie trzeba zachować właściwą perspektywę. Książka dotyczy przede wszystkim realiów Stanów Zjednoczonych, więc polski czytelnik nie powinien bezpośrednio przenosić opisanych metod finansowania, dokumentów czy procedur transakcyjnych. Warto natomiast wykorzystać jej uniwersalne zasady, weryfikowanie założeń, liczenie wszystkich kosztów, szczegółowy zakres prac i dyscyplinę operacyjną. Dla zaawansowanych fliperów część podstaw może być znana, ale rozdziały o systematyzacji oraz kontroli projektu nadal mogą stanowić użyteczne uporządkowanie praktyki. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Jay Scott, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.